транспорт з Києва.
426 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Źródła ukraińskiej redakcji BBC potwierdzają działania armii ukraińskiej na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Wcześniej amerykańscy analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną i rosyjskie źródła informowały, że armia ukraińska przekroczyła Dniepr i tworzy przyczółek do kontrofensywy na lewym brzegu pod Chersoniem. Ukraina oficjalnie nie potwierdziła ani nie zdementowała tych informacji. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskie oskarżyło Ukrainę o naruszenie porozumienia zbożowego. Rosjanie stwierdzili, że ukraińskie drony rzekomo zaatakowały Sewastopol, wykorzystując korytarze zbożowe. Teraz Rosja grozi zerwaniem umowy. Polska, Czechy i Słowacja opowiadały się za zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa jeszcze przed przystąpieniem do NATO. O tym czytamy we wspólnym artykule premierów trzech krajów dla Foreign Affairs. Wzywają premierzy do jasnego określenia drogi Ukrainy do sojuszu na zbliżającym się szczycie w Wilnie. Rosjanie ostrzelali Kupiańsk w obwodzie charkowskim, uderzając w budynek muzeum. Na atak zareagował Wołodymyr Zełenski. Prezydent poinformował o śmierci pracownika muzeum i 10 rannych. Usuwanie skutków ostrzału trwa. Kupiańsk, centrum miasta, Muzeum Lokalnej Historii. Państwo terrorystyczne robi wszystko, aby nas całkowicie zniszczyć. Naszą historię, naszą kulturę, naszych ludzi, zabijając Ukraińców absolutnie barbarzyńskimi metodami, stwierdził prezydent Ukrainy. Ukraina planowała przeprowadzenie masowych uderzeń na Moskwę w rocznicę inwazji na pełną skalę 24 lutego. Washington Post, powołując się na tajne dokumenty Pentagonu, pisze, że operacją miał kierować szef ukraińskiego wywiadu Kryło Budanow. Ale według gazety pomysł ten został odłożony na półkę na prośbę Stanów Zjednoczonych. Dokument, który stwierdza, że Budanow poinstruował jednego ze swoich podwładnych o takim ataku, jest datowany na 13 lutego. Tego dnia Departament Stanu USA wezwał Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Rosji. Michajło Podolak, doradca szefa biura prezydenta Ukrainy, nazwał te informacje teoriami spiskowymi. Informację przygotowała Daria Hordyjko. Jest z nami Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko z Lwowa.
Arturze, tragiczne informacje z Kupiańska, kolejne ofiary, atak na budynek muzeum i zaskakujące informacje dotyczące tych planowanych masowych uderzeń na Moskwę. Kolejna akcja specjalna, być może akcja specjalna, być może tylko opowieści o akcji specjalnej, która nigdy miała się nie odbyć, przygotowywana przez ukraińskie siły zbrojne, ukraińskie służby. Jak oceniasz prawdopodobieństwo, czy rzeczywiście Ukraińcy mogli przygotowywać taką akcję?
Niewątpliwie mogli przygotowywać. Gra spec-służb w czasach pokoju to jest jednak rzecz normalna. W czasach wojny jednak spec-służby wykazują się, nazwijmy to, swoistą kreatywnością. Ukraińcy już udowadniali, że są w stanie atakować cele w okolicach Moskwy bez żadnego problemu przy użyciu nawet bardzo zastarzałej technologii, jakim są drony jeszcze radzieckiego, te bezzałogowce Strzyż, więc jak najbardziej taka operacja mogła być zaplanowana przez ukraińskie spec-służby. Z drugiej strony też mnie nie dziwi, że Amerykanie mogli, że to tak ujmę, poprosić u Ukraińców o nieatakowanie celów na terenie tej tak zwanej starej Rosji. Zmasowane atakowanie. Chociaż jeszcze z innej strony, w większości przypadków ani dowództwo ukraińskie, a tym bardziej dowództwo służb ukraińskich do tego typu ataków nigdy jak dotychczas praktycznie się nie przyznało. Oni puszczają tak zawadiacko tylko oko w stronę publiczności, odbiorców, że nie zaprzeczamy i nie potwierdzamy.
No mamy teraz sytuację też związaną z Sewastopolem. Ten atak, który wykorzystują też Rosjanie do tego, by szantażować Ukrainę zerwaniem porozumienia zbożowego, ale to też przecież taki atak brawurowy, atak na flotę czarnomorską w okupowanym Sewastopolu przy użyciu prawdopodobnie dronów. To zresztą nie pierwszy raz mieliśmy już używanie tej amunicji krążącej, jak na to zwracasz uwagę, amunicji krążącej wodnej. Nie wiem, czy jest taki termin, ale tak mi się to skojarzyło w ubiegłym roku takie akcje rzeczywiście chyba cały czas mają miejsce, a gdy nie dochodzą do skutku, no to tym bardziej wtedy strona ukraińska pewnie się ich wypiera. Być może te plany jeszcze mają do czegoś posłużyć, może mają być do czegoś wykorzystane. Ale na Ukrainie jest też komentowana inna, niesamowita sytuacja. To na pewno scenariusz w ogóle na jeden, a może nie tylko na jeden sensacyjny film o właśnie operacjach sił specjalnych i różnego rodzaju formacji ukraińskich. Oficer z sił specjalnych, sił operacji specjalnych Roman Czerwiński, który został oskarżony przez SBU o podejrzenie przekroczenia uprawnień, w wyniku czego doprowadzono do rosyjskiego ataku rakietowego na lotnisko kanatowe w obwodzie kirowogradzkim, został zatrzymany przez SBU. W tym komunikacie właściwie no, jest opis tej niezwykłej sytuacji. Otóż Ukraina albo ukraińscy oficerowie wymyślili operację, w której mieli wykraść z terytorium Federacji Rosyjskiej rosyjski samolot wojskowy razem z pilotem, ale z jakiegoś powodu do tego nie doszło, a oficer, który tę akcję przygotował, teraz jest oskarżany przez SBU o no, poważne rzeczy. Opowiedz dokładnie, o co chodzi, kim jest ten Roman Czerwiński.
Roman Czerwiński to jest eks-oficer między innymi HUR-u, czyli Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego, ale także w czasach właśnie już pełnowymiarowego konfliktu, tak jak zaznaczyłeś, dowódca jednej z jednostek sił specjalnych. Tutaj nawet, żeby było śmieszniej, że to tak określę kolokwialnie, całą operację wymyślił nie oficer, wymyślił pracownik branży IT, czyli informatyk, który stwierdził, że Rosja ma na tyle dziurawy system zarządzania danymi osobowymi, że bez problemu w Rosji można kupić na przykład wiele danych osobowych. I tak on też zrobił. On kupił dane osobowe między innymi pilotów, wojskowych rosyjskich pilotów, i zaczął z nimi korespondować. Czyli generalnie próbować wybadać tego, czy mogą pójść na potencjalną współpracę. Jak się okazało, że jednak jest pula takich, no, nazwijmy to potencjalnie wygodnych pilotów rosyjskich, to on poszedł z tym między innymi właśnie do Głównego Zarządu Wywiadu. Złożył wszystkie dokumenty, została wdrążona procedura. Niemniej jednak Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego zaprzestał takiej operacji, stwierdzając, że są zbyt duże zagrożenia w trakcie przeprowadzenia tej operacji. Ale sprawa nie umarła, że tak to określę, śmiercią naturalną, dlatego że ten człowiek i oficerowie, którzy z nim współpracowali, zainteresowali danym tematem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która to miała się według słów między innymi Romana Czerwińskiego dalej zająć daną sprawą. Nie tylko według słów Romana Czerwińskiego, ale także według słów dziennikarza Christo Groziewa, czyli szefa Bellingcat, który miał dostać wyłączność tak jakby na upublicznienie po udanej operacji całego tego przedsięwzięcia.
Zatrzymajmy się na chwilę na tym wątku, bo może spróbujmy to doprecyzować. Czyli tworzona jest operacja jest tworzona przez osoby, które właściwie robią to na zasadach trochę takich to ochotniczych, nie do końca mając pełną zgodę na to. Po prostu grupa ludzi wymyśla taki, nazwijmy to, projekt. I nagle pojawia się postać bardzo znana. Christo Groziew to nie jest osoba gdzieś anonimowa, szef Bellingcatu, czyli tej inicjatywy dziennikarskiej, która rozszyfrowuje największe tajemnice polityczne, militarne, skandale korupcyjne, nie tylko na Ukrainie, ale przecież na świecie. Okazuje się, że jest o tym poinformowany i od początku obserwuje ten proces tej operacji.
No tak, właśnie on twierdzi, że on dostał, tak jak powiedziałem, wyłączność. Dziwną sytuacją jest to, że właśnie tyle ludzi tym się zajmuje, a teraz Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że dalej nie dostała ta inicjatywa zgody i zatwierdzenia. Że, tak jak ty dobrze określiłeś, według SBU to była oddolna inicjatywa kilku oficerów, no i kilku cywili, jak też już wiemy. Więc oni korespondują z tymi pilotami, korespondują też z rodzinami odrzucają kilka kandydatur z tego powodu, że jest dosyć duże podejrzenie, że współpracują z Federalną Służbą Bezpieczeństwa i w końcu pada na jednego pilota, który ma żonę, jest bezdzietny, za wynagrodzenie finansowe jego żona miała wylądować za granicą, na początku na Białorusi. On później, jak już miał wlecieć na teren Ukrainy i przekazać ten samolot, też miał zostać bezpiecznie ulokowany gdzieś na zachodzie z odpowiednią sumą pieniędzy, a za samolot, jak dobrze wiemy, ukraińskie władze dają milion dolarów. Niemniej jednak, żeby doprowadzić do tego typu operacji, pilot rosyjski musiał dostać pełnię informacji o obronie przeciwlotniczej ukraińskiej. Dlatego, że miał wylądować na lotnisku pod Kropiwnickim, a to w sumie dosyć daleko od linii frontu, więc żeby tam się dostać i nie zostać zestrzelony, musiał dostać pełną informację, jak wygląda obrona przeciwpowietrzna na wszystkich poziomach, plus do tego dostał informację, kto będzie jego spotykał. A spotykali go między innymi organizatorzy, ale także byli zabezpieczani przez żołnierzy operacji sił specjalnych. I w dniu, kiedy ten pilot miał przelecieć, zamiast samolotu na to lotnisko niestety przeleciały rakiety, zabijając jednego żołnierza. Tutaj jest nawet podany, że dowódcy jednostki, raniąc wielu, plus likwidując dużą ilość sprzętu. Niektórzy nawet podawali, że cały hangar z Bayraktarami został uszkodzony. Na dany moment ta informacja nie jest potwierdzona. Ale co ciekawe, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi też, że właśnie między innymi Roman Czerwiński, ten oficer sił specjalnych, ponoć też się ukrywał przed śledztwem. Pomimo tego, że 21 kwietnia dopiero postawiono mu zarzuty, to do tego momentu były prowadzone działania śledcze i ponoć on przed tym śledztwem się ukrywał. Wczoraj go właśnie aresztowano na Tarnopolszczyźnie. Ale jest jeszcze ciekawsza rzecz tak naprawdę, Pawle. Roman, dlaczego my tak z imienia nazwiska wymieniamy Romana Czerwińskiego?
Dokładnie, tyle tutaj tajności w tym wszystkim, tyle jakichś specjalnych operacji w różny sposób odmienianych, a nagle okazuje się, że człowiek, który to wszystko organizuje, znamy jego imię, nazwisko, ale nie tylko imię i nazwisko, wiemy jak wygląda i mało tego, jest to postać medialna.
Zgadza się. Medialną osobą, postacią został po innej bardzo słynnej operacji, nieudanej operacji, ale tak zwanym Wagnergate, czyli działaniach służb specjalnych Ukrainy, które miały na celu pozyskanie najemników Wagnera. Pozyskanie, rozumiem tutaj po prostu, że służby specjalne Ukrainy prowadziły właśnie operację specjalną, która miała zwabić tak jakby Wagnerowców do potencjalnej służby, a tak naprawdę zarabiania pieniędzy na różnych obiektach na świecie. Oni mieli z początku zebrać na Białorusi, po czym z Białorusi polecieć do Turcji, z Turcji mieli się rozlecieć na miejsca, w których mieli wykonywać swoje kontrakty. Według tych oficerów pomysł był taki, że samolot z jakichś powodów zostanie posadzony na terenie Ukrainy, no i oczywiście ci Wagnerowcy zostaną aresztowani. Niemniej jednak ten plan był praktycznie doprowadzony do samego końca. Ci Wagnerowcy byli już zgromadzeni na terenie Białorusi. Niemniej jednak najwyższe kierownictwo, w tym wypadku polityczne, nie zaakceptowało tej operacji. Między innymi Roman Czerwiński został zwolniony ze służby jako osoba, która też przekroczyła swoje uprawnienia.
Może tutaj uzupełnijmy. Ta operacja poniosła fiasko, ponieważ doszło do przecieku. To jest chyba nawet ważniejsze niż nawet to, że nie dostała ona pełnej akceptacji, bo tam był taki wątek, że może nie to, że nie dostała pełnej akceptacji, tylko że została przełożona w czasie, ale to przełożenie w czasie umożliwiło dotarcie informacji do Mińska, gdzie przebywali ci Wagnerowcy, że jest szykowana taka operacja. Ci Wagnerowcy zostali aresztowani przez przez białoruskie służby. Wtedy prezydent Zełenski, który był świeżo upieczonym w sumie prezydentem, zwrócił się do Łukaszenki, żeby tych Wagnerowców wydać Ukrainie. Oczywiście oni Ukrainie nie zostali wydani. Wiadomo, że powrócili do Rosji. Wiadomo, że część z nich przynajmniej walczyła albo jeszcze walczy przeciwko Ukrainie na wschodzie tego kraju. I właściwie jakby kluczem tego jest, że ta operacja wtedy doznała tej porażki, tego fiaska przez to, że nastąpił wyciek, prawdopodobnie wyciek na najwyższych szczeblach władzy Ukrainy.
Oskarżana jest o to oczywiście kancelaria prezydenta i bezpośrednio między innymi przez Romana Czerwińskiego oskarżany Andrii Jermak, czyli szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Niemniej jednak wielu komentatorów mówi, że ta operacja mogła być od początku prowadzona przez FSB bądź wywiad wojskowy rosyjski. Tak jak w przypadku tej operacji z samolotem, od której my zaczęliśmy, od początku praktycznie działania tych oficerów cała operacja była kurowana przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej i na to dowody nadali bardzo szybko propagandyści rosyjscy, którzy się pochwalili tą akcją jako superskutecznością służb specjalnych Rosji. I w jakim stopniu tutaj z propagandystami rosyjskimi się zgadzam, a to dlatego, że wiele informacji tajnych, które oczywiście były potrzebne do wykonania, skutecznego wykonania tej, moim zdaniem, bardzo karkołomnej i filmowej akcji służb specjalnych Ukrainy, trzeba było przekazać Rosjanom, żeby ten potencjalny pilot mógł wylądować na terenie Ukrainy. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, były ofiary śmiertelne, były straty sprzętu. No, pytanie też, może kiedyś się dowiemy, jak dużo informacji tajnych też podczas tej akcji. Prawdopodobnie nie ze złą wolą zostało przekazane stronie przeciwnej.
Ale Roman Czerwiński ma też na swoim koncie akcje, które na pewno zakończyły się sukcesem i taką akcją było porwanie z terenu opanowanego przez wroga Wołodymyra Cemacha, kluczowego świadka w sprawie zestrzelenia MH17, osoby wprost odpowiedzialnej za zestrzelenie malezyjskiego samolotu w 2014 roku, w lipcu 2014 roku. Tą operacją porwania Wołodymyra Cemacha też właśnie kierował Roman Czerwiński. Warto może przypomnieć, że Wołodymyr Cemach został wymieniony i zwrócony Federacji Rosyjskiej. Wiele środowisk wtedy protestowało, mówiąc, że Ukraina wydaje i umożliwia wyjście na wolność po prostu wielkiemu zbrodniarzowi.
Tak, Cemach, tutaj warto zaznaczyć, on odpowiadał za obronę przeciwlotniczą w czasie, kiedy zestrzelono ten samolot. Tak, wiele osób narzekało, niemniej jednak zarówno służby ukraińskie, prokuratura ukraińska, jak i prokuratury zachodnie, między innymi prokuratura holenderska, pozyskała wszelkie niezbędne informacje, no i całe szczęście za Cemacha my odzyskaliśmy naszych żołnierzy, więc w tym przypadku zawsze nóż w kieszeni się otwiera, kiedy wydajemy jakiegoś zbrodniarza, ale trzeba też pamiętać o tym, że często dzięki tym zbrodniarzom, dzięki tym jeńcom, my odzyskujemy swoich jeńców.
Miejmy nadzieję, że takie osoby jak Cemach zawsze będą odpowiadać za swoje czyny i prędzej czy później będą postawione przed właściwym sądem. Ale chyba cała sprawa, o której opowiedzieliśmy, te operacje specjalne, nawet jeżeli mówimy o tych, które odniosły fiasko, bo pewnie łatwiej o takich opowiedzieć, więcej szczegółów możemy się o tych dowiedzieć, te, które po prostu kończą się sukcesem, pewnie o nich nawet nie wiemy, albo czasami opowiadamy, nawet nie wiedzą, że opowiadamy o takich operacjach, świadczą chyba o tym, że Ukraina po prostu prowadzi gigantyczne operacje o charakterze wywiadowczym, dywersyjnym, też na terenie Federacji Rosyjskiej, że być może często nawet jej nie dowartościowujemy pod tym względem. W 2020 roku, gdy mówiono o tym, że operacja przeciwko Wagnerowcom to jest operacja służb specjalnych Ukrainy, w Polsce nawet bardzo poważni eksperci na bardzo wysokich stanowiskach twierdzili, że Ukraina nie ma takich zdolności i takich możliwości. A jednak chyba, Arturze, ma.
Jak się okazuje, jak najbardziej ma. No, Ukraina tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że ma szczuplejsze zasoby, musi wykazywać się kreatywnością, że to też tak określę, a historycznie wiemy, że jednak Ukraińcy potrafili wykazać się daną kreatywnością przy walce z bardziej potężnym wrogiem. Więc tutaj miejmy nadzieję, że dalej tego typu akcje będą prowadzone, z tym, że z lepszym skutkiem. No i pewnie dopiero po wojnie się dowiemy, jakie były konkretne ustalenia. Oczywiście wielu komentatorów na Ukrainie twierdzi, że jednak to jest sprawa, no jest sprawa polityczna, zarówno tak jak sprawa Wagner Gate, czyli tego przychwycenia żołnierzy, to znaczy żołnierzy, przepraszam, najemników Wagnera, jak i teraz ta akcja ze sprowadzeniem rosyjskiego samolotu wojskowego.
Artur Żak komentował sprawy służb specjalnych i wielkich akcji. Wielkie akcje, może mniej głośne, ale przeprowadzają też polscy medycy, polscy paramedycy, którzy ratują życie ukraińskich żołnierzy, a czasami nie tylko ukraińskich żołnierzy, bo tak to jest na polu boju, albo ukraińskich żołnierzy, ukraińskich sanitariuszy, ukraińskich medyków szkolą. I w naszym studiu jest Akson, polski paramedyk, instruktor, fizjoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, Pawle. Dziękuję za zaproszenie. Przepraszam za spóźnienie.
Nic się nie stało. Audycja wciąż trwa. Dzisiaj warunki pogodowe też są ciężkie, ale to nie są najcięższe warunki, w których przychodzi ci pracować i w których działasz. Wróciłeś właśnie z Ukrainy. Opowiedz o tym swoim ostatnim pobycie tyle, ile możesz.
No nie aż tak właśnie, ale jakieś kilka dni temu zdążyłem odpocząć, zdążyłem trochę odespać. Właśnie. Generalnie mogę opowiedzieć bardzo dużo, ale nie wiem, czy chcę i powinienem, dlatego że tego wszystkiego słuchają również moi bliscy przyjaciele, którzy mocno się martwią na zapas. Wolałbym, żeby się martwili mniej, a jak nie wiedzą, to martwią się trochę mniej. Mogę opowiedzieć o tym, co ostatnio robię, oprócz tego, co działo się trochę dalej niż we Lwowie. Załóżmy ze we Lwowie. Szkole medyków, instruktorów w armii ukraińskiej, w ich terytorialnej obronie, czy obronie terytorialnej. Szkole też zwyczajnych poborowych. Mam kontakt z chłopakami, którzy tak naprawdę świeżo zostali wcieleni do wojska i raz, że się mocno boją, dwa, że mało potrafią, więc mam tam swój mały udział, żeby nie musieli stosować tego wszystkiego, czego ich uczę i próbuję nauczyć i pokazać. A jeśli już trzeba będzie, to żeby umieli sobie i kumplom pomóc.
Powiedz, dlaczego jest tak ważne, żeby to Polacy szkolili, żeby taka osoba jak ty jeździła na Ukrainę, poświęcała swój czas, przekazywała tę wiedzę? Konflikt trwa już długo, czy Ukraińcy nie mają tej wiedzy? Na czym polega to nasze zaangażowanie? Czy to po prostu jest taka chęć płynąca z serca, w jaki sposób chcę pomóc i dlatego jadę?
Czy to też zależy, gdzie spojrzeć. Tak? Ukraińcy generalnie mają taką wiedzę, mają świetnych fachowców. Jak ja szkoliłem instruktorów, od których sam uczyłem się trochę różnych lifehacków wyniesionych prosto z frontu. Sam przekazywałem swoje, więc generalnie to taka wzajemna współpraca. Ja mówię o instruktorach. Mają również swoich instruktorów, ale to jest wojna, to jest bardzo szybko rozrastająca się armia, a brakuje wszystkiego, brakuje instruktorów, brakuje czasu, brakuje sprzętu. Niekiedy tam, gdzie udało mi się dotrzeć, widziałem bardzo nowoczesny sprzęt. W większości to jest sprzęt albo zakupiony, albo z darów, najczęściej z darów. Ale ważne jest to, żebyśmy my się do tego dokładali, dlatego że mamy ten komfort, że możemy tam pojechać na tydzień, dwa, dać siebie wszystko, przekazać chłopakom wszystko to, chłopakom i dziewczynom, bo szkoliłem również instruktorów panie. Dać siebie wszystko, pokazać wszystko, co potrafimy i możemy wyjechać i odpocząć. Oni tam zostają. Więc mamy ten komfort i mamy ten dystans. Poza tym jesteśmy w stanie złapać jak najlepsze wzorce. Jesteśmy w stanie przywieźć wszystko to, co jest akurat na bieżąco, prześledzić ostatnie trendy, chociażby w medycynie ratunkowej, w lekach, w sposobie pomagania, co działa, co nie działa, i przekazać to na bieżąco. A oni nie mają tego komfortu, więc to jest z tej strony ważne. A z drugiej strony sam korzystam z okazji, jadąc samochodem, po prostu przywożę tam rzeczy, które wiem, że trafiają do uchodźców, chociażby z Mariupola na Ukrainie Zachodniej. I wiem, że one trafią dokładnie tam, gdzie powinny trafić, bo to jest wojna, bo to jest Ukraina i bywa z tym bardzo różnie.
Akson, polski paramedyk, instruktor, szkolisz Ukraińców właśnie w tym zakresie, opowiadasz o tym, jak to wygląda, ale na tej drodze szkolenia napotykasz też wiele problemów. Trochę zdradzę naszą prywatną rozmowę przed audycją, wiele rozczarowania, wiele może nawet gniewu czy złości, chociaż jesteś osobą, która wydaje się, że rzadko się złości, ale gdzieś jakiś taki żal się pojawia. Nie jesteś osobą, która reprezentuje jakąkolwiek państwową instytucję, jesteś, można powiedzieć, w pewnym sensie ochotnikiem. Na czym polegają te problemy? To są problemy ze strony polskiej, problemy ze strony ukraińskiej, czy jakieś inne?
Tak, ja zawsze byłem poza systemem, więc generalnie to podejrzewam, że jest problemem w moim życiu, bo nie wpisuję się w konkretne ramy. A jak nie wpisuje się w ramy, no to nie pasuje do nich. Tak pokrótce powiem, że to, co my robimy, to jest ledwo kilka osób. Jeszcze z naszej uczelni to są dziewczyny, jedna Ukrainka, jedna Polka, która mieszka na stałe w Szwajcarii. Pozdrawiam i Iwankę, i Paulinę bardzo serdecznie, bo z tego to się wzięło, a problemy były od samego początku, dlatego że nie mamy konkretnych dokumentów, tak? Nie mamy pieczątek, nie mamy bardzo poważnych pism ze sobą z jednej strony, z drugiej strony ja mam bardzo poważną alergię na głupotę. Jeśli widzę, że coś można zrobić szybko, łatwo i dość precyzyjnie, nie bawiąc się w jakieś zakulisowe granie, kto jest ważniejszy, jakie dokumenty powinny do tego być, tylko po prostu trzeba zrobić, bo to są warunki wojenne. Jak widzę coś takiego, to staram się działać. No i najczęściej natrafiam na mur. I to o tyle jest...
Ale powiedzmy dokładnie, bo mówisz o tych pieczątkach, o tych dokumentach, czyli barierach administracyjnych, z czyjej strony są te problemy, kto robi te problemy?
Niestety zazwyczaj ze strony ukraińskiej, to jest, obserwuję to z miesiąca na miesiąc, jak to tężeje, jak to krzepnie, to znaczy jest większy mur, jest większa... Ja to nazywam troszeczkę skrótowo z jednego z filmów Ledykimacja, bo po prostu kolejny papier, kolejne pozwolenie. Na sam początku, kiedy potrzeba było jeszcze bardziej wszystkiego i tak naprawdę nie wiadomo było, jak się ta wojna potoczy, było dużo łatwiej. Można było po prostu rozmawiać z poszczególnymi dowódcami jednostek i po prostu proponować im swoją pomoc. Oni sprawdzali to swoimi kanałami, tak czy inaczej przyjmowali tą pomoc. W tej chwili mają ogromne zakazy, nakazy, regulaminy. Ja rozumiem, że jest to wojna, rozumiem, że też infiltracja samych sił zbrojnych Ukrainy przez agentów rosyjskich jest spory. No ale ja na takiego agenta raczej nie wyglądam, chociaż mam podobne problemy, żeby się gdzieś tam dostać i zrobić coś dobrego. A jak już załatwiamy dokumenty, załatwiamy chociażby szkolenia, załatwiamy pomoc, załatwiamy wjazd w miejsca, które no, są przedsionkiem piekła, można tak stwierdzić, no to jest to załatwiane zazwyczaj za późno albo na ostatnią minutę. Największymi problemami tak naprawdę są właśnie dokumenty, zgody, które gdzieś tam się mielą przez tydzień, dwa, trzy miesiące. A że ja prowadzę swoje normalne życie, to chwilami jest to w dużym konflikcie, ponieważ muszę zarabiać tutaj w Polsce, muszę i chcę.
Warto po prostu powiedzieć, jeżeli nasza pomoc wam się nie podoba albo wywołuje takie problemy, to po prostu przestajemy pomagać.
No właśnie, ja nie potrafię tego zrobić do końca, dlatego że... Tak, ja nie potrafię tego zrobić dla tych chłopaków, których znam. Bo dlatego ja dla nich jeżdżę. Tak po prostu dla nich jeżdżę. Ja ich znam, dlatego że z nimi gadam po polsku, ukraińsku, rosyjsku, angielsku. Wiem, skąd pochodzą, znam ich problemy, znam ich strachy. Niekiedy znam ich rodziny albo dziewczyny, albo widziałem już setki zdjęć dzieciaków czy żon. jeżdżę tam dla nich. Wiem, że ci wyżsi, oni narzekają mocno na wyższych oficerów. Nie zawsze i nie wszędzie. Spotkałem naprawdę bardzo, bardzo poważnych oficerów i dobrze poukładanych, ale jeżdżę tam dla nich, więc trudno mi sobie powiedzieć, że okej, jak nie pozwalacie mi, to ja tam nie pojadę i nie będę nic robił. Chociaż dzisiaj naprawdę mam taką ogromną ochotę, ale przejdzie mi do jutra.
Też mam takie wrażenie, na tyle, na ile cię poznałem. Akson, polski paramedyk, instruktor, fizjoterapeuta, człowiek, który pomaga na Ukrainie. Jak państwo słyszeliście, z problemami i pewnie znowu pojedzie na Ukrainę, a my do naszej rozmowy na pewno jeszcze powrócimy. W studiu jest Małgorzata Klesz. To oznacza, że już zbliżają się wiadomości. W raporcie z Kijowa kłania się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa. We'll be right back.